Panie i panowie, i kolejny gość przy naszym stanowisku o godzinie 7:37. Pan Tadeusz Kacalak. Witam serdecznie. Dzień dobry.
Moje uszanowanie.
Blisko do mikrofonu, panie Tadeuszu.
Tak.
No i cóż, okazuje się, że w Kutnie mamy gwiazdę rzeźbiarską pierwszej wielkości. Dopiero co wrócił pan z Santa Fe w stanie Nowy Meksyk. No i co? Podbija pan te Stany Zjednoczone tą rzeźbą swoją?
No nie tylko ja, ale no inni tak samo są w Kutnie, także są wspaniali, cudowni. No mnie tak jakoś złożyło, że już któryś raz z kolei jestem w Stanach Zjednoczonych, tak.
A jak się ta przygoda zaczęła z tym festiwalem? No bo tam nie każdy może pojechać i wystawiać.
To znaczy, ja do jakiegoś czasu brałem udział właśnie na ogólnoświatowych targach sztuki nieprofesjonalnej, ludowej. Teraz po prostu żeśmy zrezygnowali, bo to jest trochę za ciężko, ale miałem wystawę któryś raz z kolei właśnie i czy ciężko, no. Bardzo dużo nawet w galerii pytań takich jest. No nie wiem, no tak jakoś się składa, że zapraszają, interesują się sztuką kutnowską, także...
Czy był pan jedynym Polakiem na tej wystawie tegorocznej?
Tak. Na początku, to już nie pamiętam, który to był rok, ale 2000 tam... piąty, siódmy może, no to nas było chyba 5 osób. Dwóch rzeźbiarzy, była jeszcze Dywany, która tka. Także teraz ostatnio ja tylko jeden, tak.
Powiedział pan Tadeusz Kacala, który 23 razy na tym festiwalu pojawiał się.
To znaczy nie na samym festiwalu, bo na festiwalu byłem 9 może razy. To znaczy może to nie jest festiwal jak kiermasz ogólnoświatowy.
Rozumiem.
Kiermasz sztuki, tak.
No ale jakby nie patrzeć, polski ślad pod niebem Stanów Zjednoczonych artystyczny. Ja jeszcze taki fragment o panu przeczytam. Tadeusz Kacala, rzeźba zafascynowała go, gdy był młodym człowiekiem. To zainteresowanie jako jedno z wielu, ale szczególnie ważne, zaważyło na dalszych jego losach. Dzięki pracowitości i wytrwałości osiągnął w sztuce wysoki poziom, o czym świadczą liczne nagrody i wyróżnienia w lokalnych i ogólnopolskich konkursach. Prace twórcy prezentowane były na kilkudziesięciu wystawach i przeglądach pokonkursowych. I posłuchajcie, słuchaczki i słuchacze Radia Wnet, gdzie? W Niemczech, Belgii, Francji, Holandii oraz Stanach Zjednoczonych. Panie Tadeuszu, czy pamięta pan swoją pierwszą rzeźbę?
O tak, ja mam nawet w swoich zbiorach, ponieważ nie wiem, czy pan redaktor wie, ale ja jestem kolekcjonerem i to takim trochę zwariowanym, ponieważ no, jest olbrzymia kolekcja przez te lata, które zbieram.
I co to była za rzeźba, ta pierwsza?
Tak, proszę pana, to było w lesie, wyciąłem po cichutku kawałeczek taki, można powiedzieć, taki grubszy patyczek i w tym wyrzeźbiłem taką... Nazwał to mój znajomy ksiądz plotkarę i ja jemu to dałem w prezencie, a później on mi to oddał i także jest u mnie.
Ile pan miał lat, panie Tadeuszu?
Kiedy zacząłem rzeźbić, proszę pana, ja się w 73 ożeniłem. No to miałem
21 lat,
tak,
dokładnie.
Tak,
rocznik 1952.
Drugi.
Natomiast rzecz bardzo ważna, bo co jest takiego niezwykłego? Bo wczoraj też o tym dyskutowaliśmy z panem dyrektorem Muzeum Regionalnego w Kutnie, z panem Grzegorzem Skrzyneckim, który będzie naszym gościem w wywiadzie dnia tuż po godzinie 8:10. Co jest takiego niezwykłego, że w tym Kutnie jest zatrzęsienie tych artystów rzeźbiarzy?
Proszę pana, aż tak mocno nie ma, natomiast tak dużo nie ma, ale no, jest to ośrodek prawdopodobnie w Polsce najsilniejszy. Ponieważ to ośrodki jak Paszyn czy Zawidz Kościelny, no to już tak troszeczkę to mniej jest teraz, bo już starsi umierają. Natomiast w Kutnie jeszcze jest silna grupa, tak, tak. Zaczynaliśmy, panie redaktorze, każdy osobno, aleśmy się spotkali. No znaczy, ja z panem Kamińskim się nie znałem, ale z panem Wojczakiem, tak. To nas było trzech. A teraz jest, no, sporo. Nie pamiętam, już nie wiem ile, ale musiałbym obliczyć, ale sporo jest nas.
Jest pan również laureatem, co ważne, między innymi nagród imienia Oskara Kolberga za zasługi dla kultury ludowej i odznaczony medalem Gloria Artis. No więc te niezwykłe wyróżnienia, a niech mi pan powie, czy młodzież pod kątem tej muzyki tradycyjnej, ale również rzeźby ludowej, tego wszystkiego, co było ważne w tych naszych czasach minionych, natomiast zawsze ta nasza sztuka ludowa stała na wysokim poziomie, czy młodzież, czy młodzi kutnianie garną się do tej pasji tworzenia?
Proszę pana, jeżeli jest z góry i ten ktoś urodził się po to, żeby rzeźbić, to będzie rzeźbił. Czy to u Kacalaka zobaczy, czy u innych. Proszę pana, jest to, jak to powiedzieć, nie wiem, czy to jest powołanie, ale to jest dar. To jest dar od z góry, ja go dostałem. Nie umiem dzisiaj powiedzieć, natomiast interesują się, tak. Ale proszę pana, rzeźbić to nie wszystko, to trzeba tworzyć.
No
o to chodzi, żeby tworzyć, stwarzać coś, czego jeszcze nie było.
Podobnież, żeby stworzyć dobrą rzeźbę, tak jak obraz, najpierw trzeba ją zobaczyć wcześniej, zanim ona powstanie.
Proszę pana, tak. Tak i nie, bo jedni szkicują, inni od razu wydobywa to, co widzi w kawałku drewna. No tak, tak, to znaczy to jest w środku. Ja nie umiem tego wytłumaczyć panu redaktorowi. To jest w środku, to jest taka potrzeba. Proszę pana, to jest potrzeba tworzenia. Czy ktoś płaci za to, czy to się daje komuś w prezencie, to jest potrzeba tworzenia. Tak jak jest dla alkoholika potrzeba picia, tak to jest potrzeba tworzenia. I ja tworzę, ja mam taką potrzebę. Ja rano wstaję i nie o niczym nie myślę, tylko o sztuce.
Niezwykła opowieść. Pan Tadeusz Kacalak, rzeźbiarz niezwykły, którego pracę można oglądać w całej Europie i w Stanach Zjednoczonych. Natomiast mówi pan o tym głodzie tworzenia. Czy dzisiejszy świat, który jest pośpieszny, który zarzuca nas masą informacji, rozprasza, przeszkadza?
Proszę pana, mnie absolutnie nic nie przeszkadza. Proszę pana, tak jak już powiedziałem, ponieważ ja jestem niepijącym alkoholikiem, od prawie 40 lat nie piję alkoholu, także proszę pana, dla chcącego wypić nie ma przeszkody. Tak samo jak dla człowieka, który chce tworzyć, malować, tańczyć, śpiewać, nie ma przeszkody, proszę pana. To jest w środku, to jest bardzo silne, to jest no, jak wulkan, który musi, proszę pana, upuszczać z siebie to właśnie.
Musi wreszcie wybuchnąć i erupcją jest nowe dzieło. A nad czym nowym pracuje pan Tadeusz Kacalak?
Proszę pana, ja dopiero wróciłem. Także wczoraj dopiero narzędzia zacząłem, proszę pana, oszczyć, a co będę teraz miał na warsztacie? Ostatnią wieczerzę.
Ostatnia wieczerza.
Wieczerza, tak.
W jakim drzewie to będzie?
Lipowym.
W lipowym.
Lipowym. Ja już widzę to, proszę pana, tak jak pan wcześniej powiedział, ja już to widzę, już to czuję. Proszę pana, czasu tylko, ale ja już to mam w głowie gotowe. Już maluję, wie pan, także to jest cudowne. Proszę pana, cudowne. Tak samo ja ciągle, proszę pana, brak mi tego, dlatego zacząłem kolekcjonować. Mam olbrzymią kolekcję sztuki.
Ile tych?
O, jest dużo. To musiałby pan redaktor przyjechać, zobaczyć. No, trudno mi jest powiedzieć, bo ja nie spisuję tego, ale jest dużo.
No, ale jeżeli jakaś rzeźba gdzieś się zawieruszy czy zniknie, to pan od razu wie,
ale proszę pana, ja wchodzę od razu, ja mam takiego nosa, że...
Wszystko jasne.
No tak, tak.
Ta rozmowa jest cudowna, bo powiem szczerze, rzadko rozmawia się z człowiekiem, który tworzy i opowiada o tym z pasją, a niezwykłe i takie niezwykłe rzeczy, takie rozmowy w Poranku Wnet. Dzisiaj nadajemy go z Kutna. Natomiast jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Jak najbliżsi odnoszą się do pasji tworzenia Tadeusza Kacalaka?
Cała moja rodzina kocha to. Mam 5 wnuków, także proszę pana, 2 synów, żonę, także wszyscy to czują, kochają, popierają.
No ja widziałem, z jaką pasją panu opowiadała pana synowa, pani Sylwia, którą pozdrawiam.
No proszę pana, to jest wyjątkowy człowiek i powiem tak panu szczerze, że no, mi się wydaje, że ona jedyna, która no, najwięcej czuje. No, może dlatego, że jest etnologiem, także kocha to. tak jak ja. My to tak jak, to jakby to była moja córka, ale jest na pewno.
Oczywiście. I to, co pan mówi, miłość jest najważniejsza, cokolwiek by to nie było, czy wiara w ideały, czy przestrzeganie, wcielanie w życie tych ideałów, czy właśnie pasja tworzenia, czy to poezja, czy to rzeźba, czy to tworzenie niezwykłej muzyki. I to spotkanie jest niezwykłe. Niech mi pan powie, gdzie będzie można pana obejrzeć i pana rzeźby w najbliższym czasie? Co
proszę
się
pana,
zapowiada?
Wystarczy... Znaczy, ma pan na myśli, gdzie można mnie obejrzeć jako co?
Jako twórcę rzeźbiarza w cyberprzestrzeni.
U mnie w pracowni.
I w pracowni.
U mnie w pracowni, zapraszam.
Można przyjechać.
Proszę pana, tylko nie na godzinę, bo kiedyś z Warszawy zadzwoniła pani redaktor i mówi, za 15 minut to nie zdążę się przedstawić. Proszę pana, nie, to będzie jeszcze... To szybciej będzie. Proszę pana, po 3 godzinach jest nie wiem dokładnie mojego życiorysa, już nie mówiąc o dalej.
No właśnie.
3 dni, proszę pana, była w Kutnie i wszystkiego się nie dowiedziałem.
Jest pan niezwykłym człowiekiem, niezwykle pan opowiada, natomiast czy też jakaś wystawa pana pracy, pana rzeźb się szykuje w najbliższym czasie?
W przyszłym roku... Prawdopodobnie, ale jeszcze nie jest to dokładnie, też w Stanach Zjednoczonych.
Też w Stanach Zjednoczonych, tak. Więc no cóż, no tylko apelować do prezydenta Trumpa, żeby nie było wiz, aby można było śmiało polecieć na wystawę pana Tadeusza Kacalaka.
Ja mam na 10 lat tak spokojnie.
Zazdroszczę.
Bóg zapłać.
Pan Tadeusz Kacalak, człowiek niezwykły, dziękuję pięknie za udział w naszym programie. To wielka dla mnie przyjemność i zaszczyt rozmawiać z człowiekiem, który promieniuje chęcią tworzenia, tym zapałem. No i mówi to z uśmiechem. Panie i panowie, dziękuję pięknie. Tadeusz Kacalak.
Dziękuję bardzo.
Moim państwa gościem w Poranku Wnet, no a skoro tak, no to zagramy Krzysztofa Janiszewskiego i formację Half Light. Nagranie to, co ważne, bo to pięknie spuentuje moją rozmowę z mistrzem rzeźbiarstwa, panem Tadeuszem Kacalakiem. Poranek Wnet z Kutna jest godzina 7:48.
A my zaczynamy przegląd prasy rozmową z korespondentem z Francji, Zbigniewem Stefanikiem. Dzień dobry, panie Zbigniewie. Panie Zbigniewie, tak chciałem właśnie zapytać w naszej porannej rozmowie, bo jesteśmy w Kutnie, konkretnie w muzeum, w którym nas przyjął pan dyrektor i opowiadamy o bitwie nad Bzurą, natomiast chciałem się dopytać, co tam słychać poza granicami Polski, a konkretnie we Francji obecnie.
Otóż nad Sekwaną rozpoczyna się powoli sezon polityczny, z jednej strony kampania wyborcza, która poprzedza wybory samorządowe. Rozpoczyna się ona w stolicy. Otóż zdaje się, iż tą kampanię ogłasza Cédric Villani, czyli osoba konkurencyjna wobec La République en Marche i kandydata Benjamin Griveaux. Z drugiej strony zaś nadal trwają protesty we Francji pracowników SOR-ów. Zdaje się bowiem, iż minister zdrowia Agnès Buzyn zaproponuje pewien projekt antykryzysowy, który ma kosztować około 800 milionów euro francuski budżet w kolejnych kilkunastu miesiącach. Z drugiej strony zaś debata dotycząca wprowadzeniu nad Sekwaną możliwości korzystania z refundowanej metody in vitro dla jednopłciowych par żeńskich. Tak więc wszelkie kwestie związane z tym projektem rządowym są obecnie debatowane przez francuski parlament. Z pewnością budzi to wiele kontrowersji, jak i również emocji nad Sekwaną. Do tego stopnia, iż wielu polityków, komentatorów zastanawia się, czy tak naprawdę dojdzie we Francji ponownie do powtórki z wydarzeń z roku 2013, kiedy to wówczas doszło do wielotysięcznych protestów we Francji na tle reformy prowadzonej wówczas przez prezydenta Hollanda, reformującej wówczas na celu wprowadzenie we Francji legalizacji małżeństw jednopłciowych. Tak więc w tym kontekście Francuzi rozpoczynają sezon polityczny. Zdaje się, iż sondaże wskazują na pewne wzrost poparcia dla rządzących. Obecnie to poparcie sytuuje się na poziomie 30% zarówno dla prezydenta, jak i dla urzędującego premiera nad Sekwaną. Kolejna kwestia to kwestia konferencji rządowej, która toczy się we Francji od 3 września. Konferencja ta dotyczy przemocy w rodzinie. Otóż Francja jest tym krajem w Unii Europejskiej, gdzie przemoc w rodzinie występuje bardzo często. niektóre statystyki wskazują wręcz, że najczęściej. Tutaj ta konferencja ma potrwać 3 miesiące i mają być stosowane pewne metody systemowe, rozwiązania, aby zapobiec tym negatywnym zjawiskom. Zdaje się, iż jednym z przyjętych modelów ma być no właśnie model hiszpański. Jednakże stowarzyszenia, jak i również NGOs zajmujące się tą problematyką wskazują na to, iż rządzący na tym etapie proponują mało rozwiązań. Zdaje się bowiem, iż rozwiązania te są bardziej teoretyczne, jeżeli są to konkretne projekty, które mają faktycznie zapobiec tym wszystkim zjawiskom. Tak więc konferencja ta trwa, obecnie trwa i potrwa, zdaje się, jeszcze 3 miesiące. Jednakże na tym etapie dochodzi już do wielu kontrowersji, jak i również do krytyki rządzących, albowiem o tej konferencji, jak i również o zamiarach pewnych reform w tych kwestiach rząd informował już 3 miesiące temu, zdaje się bowiem, już na tym etapie rządzący są oskarżani o to, iż są oni nieprzygotowani merytorycznie do tej rozmowy, jak i również są oni nieprzygotowani do wprowadzenia reform, które zdaje się na tym etapie są jeszcze przygotowywane, a nie przybierają one konkretnych aspektów ustaw, respektów ustaw.
A nie wiem, czy pan wie, bo właśnie teraz przeglądam sobie wiadomości z Francji, jeszcze równolegle prowadząc tę rozmowę z panem. Wczoraj we Francji odnaleziono 14 tysięcy średniowiecznych monet pochodzących z czasów króla Ryszarda Lwie Serce i to zupełnie przypadkiem w Versailles, więc to taka ciekawostka z kraju nad Sekwaną. Tymczasem dziękuję bardzo za te relacje. Będziemy powracać do tych wydarzeń z Francji i tego, co obecnie tam się dzieje. Pozdrawiamy serdecznie panie Zbigniewie z Kutna.
Pozdrawiam również. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia. A my teraz przenosimy się do Warszawy wysłuchać naszego Częstograja.